On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Comiesięcznym spotkaniu w ramach naszego cyklu spotkań On wspomoże swoje wierne sługi. Jak Państwo wiecie, często skaczemy po tych tematach. Nie jest tak, że zajmujemy się jakimś okresem czasu i staramy się wyciągnąć z niego wszystko i później iść do następnego. Tylko często jest tak, że co mi przyjdzie do głowy, to postanawiam Państwu powiedzieć i tak jest też i tym razem. Ostatnio mieliśmy troszeczkę wojen, mieliśmy troszeczkę autorów katolickich i niekatolickich również, bo o Luisie rozmawialiśmy, a dzisiaj chciałbym skupić się na fundamencie, na fundamentach naszej wiary, bo tutaj użyję liczby mnogiej, czyli na apostołach. W styczniu mieliśmy też wspomnienia apostolskie w ramach kalendarza liturgicznego i tak sobie zdałem sprawę, że wielu z nas nie ma pojęcia, jak potoczyły się losy apostołów po tym, co możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. I dlatego też postanowiłem Państwu przygotować taki skrót. Oczywiście było ich 12. Jeden się powiesił, a na jego miejsce został wybrany drogą losowania Maciej. I ta 12 to są osoby, którymi się dzisiaj będziemy zajmować. Pierwszy jest oczywiście Piotr. Jego losy są dość dobrze opisane w Dziejach Apostolskich. Piotr pracuje w Jerozolimie, Samarii, Lidzie, Jafie, w Cezarei Palestyńskiej i tam chrzci pierwszych pogan. Około 44 roku zostaje pojmany na rozkaz Heroda Agrypy, mamy to opisane też w Dziejach Apostolskich, po czym zostaje uwolniony przez anioła i opuszcza ostatecznie Jerozolimę, do której będzie jeszcze wracał, m.in. na sobór, ale już tam nie będzie mieszkał na stałe. Na pewno wiemy, że ewangelizował Antiochię, gdzie m.in. sam wyświęcił biskupa Ewodiusza. Ewangelizował też Korynt i żydowskie gminy w Azji Mniejszej. A pod koniec swojego życia przybył, wiadomo, do Rzymu. Najwcześniej o tym pisał Tertulian, Ireneusz, Eusebiusz, Ignacy z Antiochii, czy też Klemens Rzymski oraz opisują tę historię apokryfy. W związku z tym można powiedzieć, że tych źródeł jest dość sporo. Tradycja twierdzi, że Piotr poniósł śmierć na wzgórzach Watykanu. To był podobno 29 czerwca 1967 roku. Jednak badacze dziś twierdzą, że najprawdopodobniej był to rok 1964. Warto tutaj dodać, że znana nam historia Quo Vadis, tak? Czyli scena, w której Piotr ucieka z Rzymu, spotyka Jezusa, którego pyta Quo Vadis, czyli dokąd idziesz? Oni rozmawiają między sobą i Jezus odpowiada, że idę do Rzymu po to, żeby tam umrzeć za ciebie, bo ty nie chcesz, i wraca, nie jest wymysłem Sienkiewicza. Sienkiewicz zapożyczył tą opowieść właśnie z apokryfów, które mówiły, że Piotra spotkał taki dialog jeszcze przed samą śmiercią z Jezusem. Po śmierci, oczywiście wiemy, że Piotr został ukrzyżowany do góry nogami, po śmierci jego uczeń, senator Marcellus, zdejmuje go z krzyża i pochował go w grobie. Obecnie ten grób zajmuje się w Bazylice Świętego Piotra. Wiemy też, że Piotr miał żonę, o czym też mówi zresztą Ewangelia, i córkę. Według tradycji to była święta Perpetua i Petronella. One też były męczennicami i również umarły w Rzymie. Jego bratem, czyli bratem Piotra, był drugi, czyli Andrzej. I tutaj według legend, które zostały nam przekazane, po zesłaniu Ducha Świętego miał iść ewangelizować kraje na północ, bo taki wypadł los, czyli losował, gdzie ma się ewangelizować i poszedł na północ od Jerozolimy. Ewangelizował więc Pont i Bityńię, czyli taką zachodnią Turcję dzisiaj, tereny dzisiejszej Bułgarii oraz Grecję i dolny brzeg Dunaju. Wtedy to się Scytia nazywało. Legenda prawosławna mówi nam, że około 40 roku dotarł na tereny dzisiejszego Kijowa, gdzie założył kościół i gdzie go zbudował fizycznie. No, tą legendę bym wsadził między bajki, jako legendę, bo raczej tam święty Andrzej nie przybywał. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że akurat dla prawosławia legenda ta jest bardzo ważna, gdyż właśnie Kościół Kijowa widzi w tym pewną, no bym powiedział, prostą drogę do sukcesji apostolskiej, tak? Że to jest ten Kościół Świętego Andrzeja. Mamy takie informacje, że ponoć ewangelizował Bizancjum, zanim to jeszcze stała się stolica cywilizowanego świata, i był jej pierwszym biskupem. Stąd kościół bizantyjski dzisiaj często określany jest właśnie kościołem świętego Andrzeja. Około 70 roku za swoją pracę został ukrzyżowany na takim specjalnym krzyżu w kształcie litery X i ze względu na swoją pracę na terenach, nazwijmy to, słowiańskich, jest patronem narodów słowiańskich. Trzecim z apostołów, o którym wiemy, był Jakub, zwany większym lub starszym. I teraz nie wiadomo tak naprawdę, czy był to Jakub większy, czyli po prostu był wysoki, czy starszy, czyli był starszy od drugiego Jakuba. Był to brat Jana apostoła. Według tradycji po zesłaniu Ducha Świętego udał się aż do Hiszpanii, gdzie po małych sukcesach wraca jednak do Jerozolimy. Tam jest jednym z najważniejszych osób w kościele i po pojmaniu Piotra i po jego ucieczce, tak, zostaje pierwszym biskupem Jerozolimy. Niestety zostaje za swoją pracę ścięty mieczem na rozkaz właśnie Heroda podczas pierwszego prześladowania chrześcijan w roku 44. I można powiedzieć, z tego wynika, że był pierwszym męczennikiem wśród apostołów. Potem mamy Jana, czyli czwartego apostoła, brata właśnie Jakuba. Po zesłaniu Ducha Świętego Jan przebywa wiele lat w Jerozolimie, potem w Samarii i w Efezie. To właśnie w Efezie redaguje swoją Ewangelię i opiekuje się Najświętszą Marią Panną, ponieważ jak wiemy, Jezus przekazał mu takie zadanie na krzyżu i Jan postanowił to zadanie spełnić i w ten sposób je wypełnił, że mieszkał z Maryją i też dzięki temu wiemy, że no, Ewangelia Jana mówi też o takich rzeczach, które Maryja najprawdopodobniej przekazała bezpośrednio właśnie Janowi. Cieszył się bardzo dużym autorytetem, w szczególności właśnie pod koniec lat 70., gdy już był ostatnim żyjącym apostołem. Jan miał swoich uczniów, z którym największym był właśnie biskup Polikarp. Postać historyczna, bardzo znana, zostawia też po sobie teksty. Był to późniejszy biskup Smyrny. W 70. roku podczas prześladowań zostaje zesłany na wyspę Patmos. I tak, według Tertuliana najpierw był torturowany, jednakże tortury go nie złamały i dlatego został tam zesłany na tą wyspę. No to mówi nam Tertulian, czy tak było w rzeczywistości, nie wiemy, ale wiemy, że tam dostaje objawień i właśnie tam redaguje i pisze swoją apokalipsę. On lub jego uczniowie, ponieważ dzisiejsi bibliści się sprzeczają, czy był to tekst pisany bezpośrednio przez Jana, czy może po prostu redagowany przez jego uczniów, a Jan opisywał. Nie ma znaczenia, to szczerze powiedziawszy dla nas. Po prześladowaniu wraca do Efezu, gdzie naucza do końca życia, bo zginął około roku setnego. Był zwany apostołem miłości, ponieważ na końcu życia powtarzał już tylko przykazanie miłości w kółko. Znaczy, gdy go proszono o to, żeby ewangelizował, opowiadał o Jezusie, opowiadał tylko: bracia, miłujcie się nawzajem. I dlatego zwany jest apostołem miłości. Filip, kolejny apostoł, jeden z największych zagadek historycznych. Dlaczego? Bo praktycznie nie wiemy, co się z nim działo po zesłaniu Ducha Świętego. Wprawdzie Eusebiusz z Cezarei podaje nam tylko, że zmarł na krzyżu w kształcie dużej litery Ty w stolicy Frygii, czyli Hierapolis. No ale Eusebiusz z Cezarei to żył sporo czasu po świętym Filipie. Ręce świętego Filipa zostały przywiązane do tego krzyża, a nie były przybite, a następnie na tym krzyżu, gdy on wisiał i się dusił, został ukamieniowany. Według tradycji miał ponoć żonę i 4 córki. 2 z tych córek zginęły wraz z nim, czyli były również męczennicami. Co warto wiedzieć, w dziejach cytuję się czasem Filipa, w dziejach apostolskich, ale to inny Filip. Jeden z diakonów, a nie apostoł. Czyli tak naprawdę w dziejach apostolskich już o Filipie nic nie mamy powiedziane. Mamy też potem Bartłomieja, kolejnego szóstego apostoła, zwanego Natanelem. Trochę o jego życiu czerpiemy z licznych apokryfów. Mamy m.in. taki apokryf Ewangelia Bartłomieja, Apokalipsę Bartłomieja i obszerny opis męki Bartłomieja, więc tych źródeł jest o wiele więcej niż w przypadku tego poprzedniego apostoła. Głosił Ewangelię na pewno w Indiach, Arabii Saudyjskiej, oczywiście dzisiejsza Arabii Saudyjskiej, bo wtedy takiego kraju nie było, i w Etiopii. Ostatnią misję miał w Armenii w roku 70, gdzie nawrócił na chrześcijaństwo brata króla Estiagesa. I to niestety doprowadziło do jego pojmania i król skazał go na śmierć, gdyż uważał, że brat zajmuje się jakimiś głupotami, a nie tym, czym się zajmować powinien brat królewski. Był ukrzyżowany głową w dół, potem go obdarto ze skóry, a następnie ścięto, gdyż ukrzyżowanie to nie przyniosło efektu i nie umarł. Więc można powiedzieć, że był męczennikiem przez wielkie M, tak? Bo jego śmierć była bardzo drastyczną śmiercią. Często w ikonografii przedstawia się go właśnie w takim, jakby powiedzieć, czerwonym płaszczu, a ten czerwony płaszcz to po prostu taki symbol, że on nie ma skóry. Kolejny jest Mateusz, czyli siódmy apostoł, zwany wcześniej Lewim. I nie wiadomo, czy dlatego, że był gorliwy, czy dlatego, że był lewitą. No, tutaj są pewne takie, bym powiedział, konflikty tych, którzy próbują określić, co dokładnie to znaczyło. Jest to kolejny wielki apostoł, o którym prawie nic nie wiemy. Oczywiście oprócz tego, że napisał Ewangelię, kierowaną właśnie do Żydów i chrześcijan nawróconych na judaizm. Według niektórych źródeł ewangelizował również w Etiopii. Myślą przewodnią tej jego Ewangelii jest ukazanie wypełnienia wszystkich proroc w Starego Testamencie w Jezusie Chrystusie. Klemens Aleksandryjski przekazuje nam informację, że Mateusz poniósł śmierć męczeńską właśnie w Etiopii. Inni jednak twierdzą, że zginął ścięty mieczem w Persji około roku 60. Pewnikiem jest, że napisał Ewangelię, po czym umarł, śmiercią męczeńską. Ósmym apostołem jest święty Tomasz, zwany Didymos, czyli bliźniak. Chociaż dzieje apostolskie nie wspominają o nim po zesłaniu Ducha Świętego, dysponujemy tekstami apokryficznymi o jego dalszym życiu. Ewangelizował m.in. na terenie obecnego Iranu oraz w Indiach. Poniósł tam śmierć męczeńską w mieście Kolaminie w Indiach, zabity mieczem lub lancą. Było to około roku 72. Jego grób znajdował się w mieście Madras w pobliżu Zatoki Bengalskiej. Proszę sobie zobaczyć na mapie, jak to daleko od Jerozolimy. Wiadomo, że część jego szczątków została przewieziona w III wieku do Edessy. Efektem tej jego pracy w Indiach było powstanie licznych wspólnot chrześcijańskich, które zwane są wspólnotami tomaszowymi. I proszę Państwa, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia tych wspólnot tomaszowych, ponieważ one funkcjonują do dzisiaj. Znaczy, do dzisiaj są kościoły w Indiach, które bezpośrednio wywodzą się z tej ewangelizacji świętego Tomasza. I to dość ciekawa historia, ponieważ te wspólnoty oczywiście się ze sobą kłóciły, w pewnym momencie dzieliły. Potem, kiedy Indie zostały, jakby powiedzieć, odkryte przez Europejczyków, oczywiście używam tego słowa, odkryte drogą morską, tak? I tam się pojawia dość dużo Portugalczyków, portugalscy księża, no, spotykają te wspólnoty chrześcijańskie, więc próbują je pojednać z Rzymem. To się udaje, potem się nie udaje, są pewne konflikty. Część z tych wspólnot jest wspólnotami protestanckimi, teraz część z tych wspólnot jest wspólnotami, bym powiedział, prawosławnymi, a część z tych wspólnot jest w całkowitej łączności z Rzymem, tak? Nawet mają jednego kardynała. W związku też z czym, no, dość bogate życie nielicznych wprawdzie wspólnot, ale jednak chrześcijaństwo w Indiach dzięki świętemu Tomaszowi przetrwało do dziś. Kolejnym, dziewiątym apostołem jest Jakub zwany Młodszym. To jest Jakub zwany Bratem Pańskim lub Jakubem Sprawiedliwym. Pozostawał on po zesłaniu Ducha Świętego w Jerozolimie. Po ucieczce Piotra był głównym filarem wspólnoty w Jerozolimie, a po śmierci Jakuba Większego, o którym mówiłem wcześniej, zostaje kolejnym biskupem Jerozolimy. Czyli tak naprawdę biskupem Jerozolimy pierwszym był Jakub Większy, a potem Jakub Mniejszy, czy też Jakub Młodszy, tak? Czyli dwóch pierwszych biskupów było właśnie, miał na imię Jakub, ponieważ święty Piotr nie jest uznawany za pierwszego biskupa Jerozolimy. Organizował Sobór Jerozolimski, więc można powiedzieć, że był bardzo ważny wśród apostołów tamtego czasu. Proszę pamiętać, robiłem spotkanie o Soborze Jerozolimskim. To był moment, w którym Kościół stanął przed pierwszym poważnym kryzysem z powodu nauczania świętego Pawła o poganach i to na Soborze w Jerozolimie apostołowie dokonali, bym powiedział, przeglądu swojej nauki i ustalili jeden wspólny kierunek rozwoju chrześcijaństwa. I on był odpowiedzialny za ten sobór, więc osobą był bardzo ważną. Jest autorem listu świętego Jakuba. W dziełach Józefa Flawiusza z tych dzieł dowiadujemy się, że poniósł śmierć męczeńską stracony na szczycie świątyni, a potem jego ciało zostało ukamieniowane. Czyli również jak jego poprzednik był męczennikiem. Dziesiątym apostołem jest Juda Tadeusz, ten od spraw beznadziejnych. Po zesłaniu ducha głosił Ewangelię w okolicach Edessy według świętego Hieronima. To on nam zostawia taki opis. Natomiast na terenach Libii według świętego Paulina z Noli. Więc można powiedzieć, że nie wiemy, gdzie ewangelizował, a jeżeli dodamy jeszcze do tego, że Wenecjusz, święty Wenecjusz, pisze o tym, że Juda Tadeusz ewangelizował Mezopotamię i Persję, to robi nam się pewien bałagan. I tak naprawdę możliwe, że ewangelizował we wszystkich tych miejscach, a możliwe po prostu, że kościoły w tych miejscach, po prostu szukając swoich korzeni, chciały, aby któryś z apostołów ewangelizował to miejsce i dlatego taka legenda wśród nich pozostała, że no tutaj był apostoł na samym początku, tak? Co mogło być prawdą, a mogło być tylko i wyłącznie bajką. W roku 67 pisze list świętego Judy, on jest zaliczony oczywiście do składu Nowego Testamentu, w którym prostuje błędy pewnych braci. I to on pisze we wstępie, że pisze ten list po to, żeby pewne błędy wyprostować. On również jest męczennikiem, poniósł śmierć męczeńską wraz z świętym Szymonem, czyli z kolejnym apostołem, o którym zaraz będę mówił. Opisuje to apokryf, z którego dowiadujemy się, że apostołowie zostali pobici kijami w perskim mieście Suanir. Ciekawostka, bo w ikonografii przedstawia się go raczej nie z kijem, ale że zostaje pobity halabardą. Ta halabarda jest narzędziem zbrodni. Szczerze powiedziawszy, skąd się wzięła ta różnica między tym opisem apokryficznym a dzisiejszą ikonografią, to ja nie wiem. Widocznie pewnie w którymś momencie historia troszeczkę zmieniła kolorytu. Halabarda była czymś bardziej groźnym, więc ten kij został zastąpiony w opowieściach i potem przyszło to do ikonografii. Natomiast w tekście apokryficznym mamy kije. No i dochodzimy tutaj do Szymona Gorliwego. Po zesłaniu ducha kolejny apostoł, który jest pewną zagadką, ponieważ prawie nic o nim nie wiemy. Dopiero ten apokryf i późniejsze legendy średniowieczne dają nam jakiekolwiek informacje o jego życiu. Ponoć był trzecim biskupem Jerozolimy, ale to mówią o tym źródła średniowieczne, więc można w to wierzyć, a można do końca w to nie wierzyć. Wiemy, że na pewno ewangelizował wraz z Judą i razem ponieśli śmierć. Choć jemu śmierć została zadana nie za pomocą kija, tylko najprawdopodobniej za pomocą piły. I tak jest przedstawiany w ikonografii, jako apostoł trzymający piłę. W tej jego życiorysie jest dużo legend, bo między innymi istnieje cały życiorys świętego Szymona Gorliwego, pochodzący z średniowiecznych kronik w Wielkiej Brytanii, czyli dzisiejszej Anglii, z których dowiadujemy się, że ponoć ewangelizował nawet Brytanię, tak? Co jednak przez większość badaczy jest traktowana z przymrużeniem oka, jednak na tamte czasy podróż najpierw na Brytanię, potem jakaś ewangelizacja, potem powrót i śmierć męczeńska wraz z Judą w Persji, no wydaje się to jak na jeden życiorys troszeczkę za dużo, dlatego uznajemy, że te życiorysy średniowieczne są raczej pewną wersją legend, mitów, a nawet bym powiedział takiego chcenia, tak? Kościół w Brytanii też chciał wywodzić się od któregoś z apostołów, no i znalazł sobie Szymona, ponieważ o nim było mało informacji. No i ostatniego mamy Macieja. Macieja, którego bardzo lubię. Maciej zostaje wylosowany jako ten, który od początku był przy Jezusie, ale przez niego sam nie został wybrany na apostoła. I tak naprawdę w Dziejach Apostolskich to mamy tylko tyle, że został wylosowany i został apostołem, zastąpił Iskariotę, czyli tego, który zdradził Jezusa. Natomiast mamy apokryfy opisującym życie świętego Macieja. Po zesłaniu Ducha Świętego ewangelizował głównie w Judei, czyli te tereny, bym powiedział, pracy misyjnej Jezusa. Dotarł też do Macedonii i Etiopii. Klemens z Aleksandrii wspomina, że Maciej był troszeczkę innym niż wszyscy apostołowie i między innymi wzywał do ascezy, a nawet Klemens twierdzi, że on wymyślił ascezę. I Maciej wzywał także do panowania nad swoimi rządzami, nad swoim ciałem. Był więc człowiekiem dość surowym. Większość podań podaje, że ze względu na duże sukcesy ewangelizacyjne i cuda, które się działy za jego wstawiennictwem, został pojmany i przyprowadzony przed oblicze Ananiasza. Ten ponoć zdecydował, że trzeba skazać Macieja na śmierć. Był to taki dialog, mamy go zapisany w apokryfie śmierci świętego Macieja, w którym ten arcykapłan żydowski wzywa go do wyparcia się wiary w Jezusa, tak? Żeby uznał, że tylko Bóg jest Bogiem, a Jezus jest oszustem. No i on oczywiście tego nie robi, wyznaje, że Chrystus jest Bogiem, Chrystus jest Zbawicielem i w konsekwencji czego zostaje ukamieniowany. Natomiast ponieważ w tamtych czasach była to, proszę pamiętać, Judea, Jerozolima, to były tereny Cesarstwa Rzymskiego. Panowało tam prawo rzymskie. Żydzi w zasadzie nie mieli prawa już skazywać na śmierć. Dlatego też, gdy Ananiasz zorientował się, co się dzieje i że Maciej zostanie zaraz zabity podczas kamieniowania, poprosił jednego z tam urzędników rzymskich, czy też żołnierza rzymskiego, aby ten obciął mu na końcu głowę, ponieważ ostatecznie to Rzymianie mają prawo odbierać życie według prawa, a nie arcykapłan. I też tak się stało, czyli po ukamieniowaniu Maciejowi zostaje odcięta głowa. I to tyle. 12 facetów, 12 zwykłych ludzi, którzy zostali powołani, każdy w inny sposób, Maciej najciekawiej, bo na samym końcu przez rzucenie losu. Każdy z nich poszedł w inną stronę, nie mieli komórek, z listami oczywiście wiemy, że pisali listy, ale też było ciężko. Czasami o swojej śmierci dowiadywali się dopiero po latach. Łączyło ich jedno. Łączył ich Jezus Chrystus. I to jest najważniejsze, że wszyscy oni byli gotowi oddać za Niego życie. Niezależnie kim byli i niezależnie co robili wcześniej i niezależnie gdzie się udali, głosili Jezusa Chrystusa i za Niego byli w stanie oddać życie. I to jest dla nas, proszę Państwa, wydaje mi się na dzień dzisiejszy bardzo ważna informacja. Chrystusa. Oni przy okazji głosili miłosierdzie. Oni przy okazji głosili odpuszczenie win. Oni przy okazji głosili niebo. Ale najważniejszą rzecz, którą głosili, to to, co powiedział święty Maciej, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. I zachęcam nas wszystkich, wszystkich kapłanów, wszystkich świeckich, gdy mówimy o naszej wierze, zacznijmy od tego. Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. A potem głośmy miłosierdzie, a potem głośmy niebo, a potem głośmy przebaczenie win. Ale zacznijmy od tego, że Jezus jest Bogiem. Bo czasami o tym zapominamy. Niech apostołowie będą dla nas światłem w ciemnościach. Dziękuję, do usłyszenia za miesiąc.